Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam serdecznie w kolejnym głosie z Krakowa. W ubiegłym tygodniu rozmawialiśmy, to było jeszcze przed przyjęciem przez Sejm, projektu ustawy rządowej w sprawie, no nie będziemy używać tego określenia, które jest w tej ustawie przypisane niesłusznie, powiedzmy wyraźnie, o deprawowaniu, o in vitro. I Sejm przyjął tę ustawę. Mówimy, no już właściwie wszystko zostało stracone. Nie wszystko zostało stracone. Chrześcijanin to jest człowiek nadziei. W każdym momencie jednak nadzieja jest. Trzeba tylko naszej aktywności i aktywnego uczestniczenia w tym, aby tę nadzieję nie tylko pobudzić, ale uzyskać potwierdzenie, że ona się realizuje. I dziś właśnie o tym będziemy rozmawiać. Ale najpierw spójrzmy na to, co się działo w ubiegłym tygodniu. 25 czerwca Sejm przystąpił do głosowania nad tą ustawą, tym rządowym projektem ustawy, chyba w cudzysłowie to powiem, o leczeniu niepłodności. I aby do tego tematu właśnie wrócić, do tego głosowania i do tej rozmowy, w tej rozmowie na ten temat zaprosiłem, kontynuując tę ubiegłotygodniową, do spotkania w głosie z Krakowa pana doktora inżyniera Antoniego Ziębę, którego serdecznie witam.
Szczęść Boże wszystkim słuchaczom Radia Maryja.
Panie doktorze, w ubiegłym tygodniu, gdy rozmawialiśmy o tym głosowaniu, mieliśmy takie przypuszczenie, że jednak co do niektórych posłów, że jednak to, co się powszechnie przekazuje w tych naszych opracowaniach, w tych opracowaniach już od dłuższego czasu, które przekazuje przede wszystkim księża biskupi, episkopat przez swoje prezydium także w ostatnim okresie, że to wszystko dotrze do umysłów i sumień głosujących. Okazało się, że jednak nie.
Tak, wynik głosowania, nie ukrywam, to muszę bardzo szczerze powiedzieć, był dla mnie bardzo przykrym zaskoczeniem. Ja liczyłem, że jeszcze będzie jakaś debata szersza, może jeszcze jakieś komisje, może jakiś zespół ekspertów, natomiast nie przypuszczałem, że rządząca koalicja PO-PSL zdecyduje się na tak radykalne i szybkie, przepychanie powiem, bo to jest przepychanie tej jakże niebezpiecznej, głęboko nieetycznej, niemoralnej ustawy, która charakteryzuje się, ja to mówię i będziemy mówić, już kłamstwem w samym swoim tytule. To jest kłamliwa ustawa, zaczynając od tytułu, o leczeniu niepłodności. Tak jak mówią wybitni lekarze, jeszcze żadna para ludzka po zastosowaniu procedury in vitro nie odzyskała płodności, a więc to jest kłamstwo, to trzeba powtarzać wszędzie, to jest ustawa o in vitro, to jest ustawa, która w tym kształcie, który przeszedł przez Sejm, jest najgorszą w naszym rozumieniu w Europie, bo najbardziej liberalną i o tym jeszcze może powiemy. Natomiast ja chcę wrócić do głosowań. Proszę Państwa, wiemy, jak w Platformie sytuacja wygląda. Okazuje się, że nie wiemy, bo jeżeli prawda Platforma poprzez swoich posłów w 96% poparła tą fatalną ustawę legalizującą in vitro, to jest koniec złudzeń tych ludzi, którzy myśleli, że jeszcze w Platformie jest jakieś konserwatywne skrzydło, centroprawicowe. Proszę Państwa, nie łudźmy się. Po uczynkach ich poznać. Proszę Państwa, na wykresach my umiejscawiamy wyniki Platformy tuż obok Sojuszu Lewicy Demokratycznej, bo oni w 100% poparli tą fatalną ustawę i Ruch Palikota w 100%, a Platforma w 96%.
Ale panie doktorze, mówi pan 96%, to te dwie osoby, te 4%, które brakuje, to ci, którzy się wstrzymali od głosu, to To jest dwóch panów, pan Marek Biernacki i pan Marian Cycoń, którzy się wstrzymali od głosu. Nie chcieli rozważać, rozpracowywać, wiedzieć, poznawać. Nie, oni letni, ani to, ani to, wypowiadają się, wstrzymując się od głosu. To jest praktycznie to samo, co i za głosowanie danej ustawy.
Proszę Państwa, ja wielokrotnie w Głosie z Krakowa, ale nie tylko, przy różnych okazjach przypominałem wspaniałe nauczanie ukochanego świętego Jana Pawła II i to kryterium zasadnicze, to kryterium ocen wszystkich ludzi, organizacji, stowarzyszeń, to kryterium podane 19 czerwca 83 roku na Jasnej Górze, że właśnie stosunek do daru życia jest wykładnikiem i podstawowym sprawdzianem autentycznego stosunku do Boga i do człowieka. I powiem bardzo mocno. Już jest de facto rozpoczęta kampania wyborcza. Wiemy. I ja bardzo proszę nie tylko, żebyśmy my jako słuchacze Radia Maryja, jako członkowie tej wielkiej rodziny Radia Maryja to kryterium bezwzględnie zastosowali, ale żebyśmy to kryterium propagowali i w swoich rodzinach, i w sąsiedztwie, w zakładzie pracy. My nic mądrzejszego niż to, co nam powiedział Jan Paweł II, święty Jan Paweł II, nie wymyślimy. I ja powiem już dzisiaj bardzo mocno. Po tym głosowaniu 25 czerwca odnośnie procedury in vitro, uważam, że nikt z ludzi dobrej woli, podkreślam, ludzi dobrej woli, na tą partię głosu nie może oddać, mimo że będę na pewno słyszał, że gdzieś tam w jakimś okręgu jest jakiś młody człowiek, czy ja wiem, który w tym głosowaniu nie uczestniczył. Ale partia jest palona moralnie.
No i jeszcze pan doktor tutaj mówił o trzech grupach, czyli o Platformie, o SLD, i o tym kółku, które pozostało już po ruchu Palikota. To jest w sumie 9 osób. Ale przecież jest także ten koalicjant, który przez cały czas waruje przy Platformie Obywatelskiej, który ma przecież taką, jak pan doktor przed naszym spotkaniem tutaj mówił, zapisaną ideową platformę swojego postępowania. I w niej pan odczytał, znalazł taki punkt, który powoduje, że głosowanie poczynione przez posłów PSL-u budzi wątpliwości co do etycznego postępowania tej partii.
Proszę Państwa, to moje kolejne wielkie rozczarowanie. Nawet bym powiedział, że nawet większe niż w odniesieniu do Platformy Obywatelskiej. PSL ma w swojej deklaracji ideowej, ja mam tu pełny tekst, deklaracja ideowa Polskiego Stronnictwa Ludowego z 15 kwietnia 2007 roku. I zacytuję, że tutaj w tych deklaracjach jest napisane, formowanie na gruncie zasad społecznej gospodarki rynkowej, to jest gospodarka, a później zasad humanizmu oraz etyki chrześcijańskiej i społecznego nauczania Kościoła. Jak ci ludzie z PSL-u, przecież blisko, jak to się mówi, bardzo często tak to bywało w przeszłości, blisko księży proboszczy w mniejszych czy większych ośrodkach miejskich, wiejskich, jak mogą pogodzić taką deklarację, którą sami przyjęli, z tym, co zrobili, bo ja przypomnę, może nie wszyscy pamiętamy, że w PSL-u 17 posłów się opowiedziało za in vitro, 16 przeciw, a więc już bezwzględna większość posłów tej formacji PSL-u złamała zasady ogólnoludzkiej etyki, zasady humanizmu, bo procedura in vitro jest głęboko nieetyczna, głęboko antyhumanistyczna, ale wprost etyki chrześcijańskiej i społecznego nauczania Kościoła. Czy ci ludzie nie czytają encyklik papieskich, nie znają apeli, komunikatów naszych księży biskupów? Przecież nie muszą się każdy znać na tym szczególnym procederze medycznym, chociaż powinni się znać, bo to jest dyskusja już od ponad 10 lat, ale ufamy naszym duszpasterzom, bośmy ich sami wpisali do deklaracji ideowej. To jest zdrada swoich dokumentów partyjnych, powiem.
No właśnie, wyborcy, kiedy idą do urny wyborczej, spoglądają na to, co działo się wcześniej, w czym uczestniczyło dane ugrupowanie, dana partia, która przedstawia na nowym czas, nową kadencję swoich kandydatów, i sięgają szczególnie do dokumentów podpisanych. Jakże to wymowne są te podpisywania przez kandydujących odpowiednich punktów, co oni będą realizować. No i wyborca został oszukany. Został oszukany, bo opowiadanie takich rzeczy w ideowej deklaracji, a potem przewodniczący tejże partii, pan Piechociński, głosuje za in vitro, za przyjęciem tej ustawy, to jest pomylenie z poplątaniem. Pamiętam, jak oburzali się słuchacze Radia Maryja, kiedy został zaproszony, żeby poddać się pytaniom zgłaszanym przez wyborców w czasie audycji Rozmowy Niedokończone. Oburzali się, że jego odpowiedzi są takie enigmatyczne, takie nie w pełni odpowiadające sytuacji, którą znamy. No i proszę, w tej ważnej sprawie on głosuje za in vitro, a pan Sawicki, który jest ministrem rolnictwa, wstrzymuje się od głosu, czyli postępuje tak, jak mówiłem już poprzednio o dwóch posłach z Platformy Obywatelskiej. To są takie niepokojące, bardzo niepokojące sygnały o postępowaniu ludzi, którzy wcześniej zgłaszają swoje deklaracje ideowe, że oni ideowo pod takim sztandarem będą działać. A potem nie patrząc na to, że to już nawet jest przed samymi wyborami, bo mogliby pomyśleć, gdyby to było na początku kadencji, że ludzie zapomną, że wyborcy zapomną tej niezgodności deklaracji ideowej z zachowaniem. Oni jeszcze teraz postępują właśnie w taki sposób. Zadziwiające.
Proszę Państwa, jeszcze raz bardzo proszę, nie tylko Was, którzy nas teraz słuchacie, bo na pewno będziecie mądrze, odpowiedzialnie głosować, ale bądźcie tymi apostołami dobrych wyborów, dobrych decyzji wyborczych w swoim środowisku. I my musimy powtarzać, po uczynkach ich poznacie. A proszę Państwa, jeszcze raz to trzeba nie tylko samemu jakoś przetrawić, przemyśleć, ale pomagać innym dojść do tej prawdy. In vitro to jest sprawa życia i śmierci. Jeden z niekatolickich publicystów napisał bardzo dawno i słusznie. Napisał tak, że sprawa in vitro jest większej wagi nawet moralnej niż aborcji, bo przy aborcji ginie jedno dziecko. A przy typowej procedurze in vitro ginie 10 dzieci. 10. I ja muszę z bólem niejako skomentować tą wypowiedź bardzo radosną. Nie wiem, skąd ten człowiek miał tą radość, że myślał, byłem ministrze Arłukowiczu, że wielki sukces, bo urodziło się 2000 dzieci z in vitro. Co najmniej 20 000 zginęło według tych średnich danych, a gdyby były to takie proporcje jak w Wielkiej Brytanii, to 60 000. I ci lekarze, i ci politycy, ci, którzy tą procedurę wspierają, muszą się zastanowić nad wielką, naprawdę wielką odpowiedzialnością moralną za to, co promują, co przegłosowują, co także i finansują.
Tak to, panie doktorze, wobec naszych słuchaczy wyraziliśmy nasz niepokój. Nasz niepokój po tym głosowaniu w Sejmie w minionym tygodniu. Ale gdy spoglądamy na najbliższy czas, to przecież w procedurze przyjmowania danej ustawy są kolejne etapy. Kolejne etapy, więc następny, to jest skierowanie tejże ustawy do Senatu. A potem, jeśli Senat będzie miał uwagi, obradował, będzie analizował i będzie miał uwagi, to skieruje z powrotem do Sejmu. A potem dopiero Sejm może odrzucić te uwagi Senatu lub je przyjąć, poprawiając ustawę. Trzeba przypomnieć, że przy tej ustawie Sejm odrzucił wszystkie uwagi Sądu Najwyższego, które zgłaszane były oficjalnie przez ów Sąd Najwyższy i przez posłów, zostały odrzucone. Co my lepiej wiemy. No i teraz, i po tych głosowaniach kolejnych, zostaje skierowana do prezydenta. Podobno już z urzędu prezydenckiego wyszły sygnały, tak to określają dziennikarze, że podpisze jeszcze przed końcem swojej kadencji, a więc jeszcze ma do 6 sierpnia czas. Myślę więc, że nadzieja jest taka, iż Senat zajmie się odpowiedzialnie tą ustawą. No ale ktoś mi powie tak, no panie, przecież policzmy te szable i jeśli ci posłowie w Sejmie, PO, SLD, Ruchu Palikota, jak głosowali prawie jak jeden mąż bez tych dwóch, jak jeden mąż, no to co się spodziewać, że tam ci inni, ci senatorowie Platformy zmienią zdania, ich jest większość? A jednak mamy nadzieję. Mamy nadzieję i teraz trzeba powiedzieć, na czym ta nadzieja się opiera.
Proszę Państwa, chrześcijanin nigdy nie jest w sytuacji bez wyjścia, nigdy nie może być zablokowany w swoim dążeniu, w swojej chęci czynienia dobra. Ma potężną broń. Tą bronią jest modlitwa. Proszę Państwa, ja powiem bardzo mocno, kiedy zaczynałem moją działalność w obronie życia 36 lat temu, tu razem z panem profesorem, no była sytuacja bardzo trudna, nic żeśmy nie mieli, nawet wiedzy solidnej żeśmy nie mieli, ale mieliśmy wielki dar wiary i świadomość potęgi modlitw. Ja tu muszę przywołać świętego Maksymiliana, który powiedział, napisał, modlitwą można rządzić światem. Oczywiście wiemy, jaką modlitwą, wiemy w jakich celach, ale to jest nasza broń, oręż.
Właśnie. I panie doktorze, zanim ta inicjatywa, ta propozycja będzie przywołana tutaj, bo jest to propozycja natychmiastowego działania. Tu nie można zwlekać, czekać, tydzień poczekajmy, bo głosowanie może się odbyć już w następnym tygodniu. Wobec tego trzeba działać natychmiast. No, żeby działać natychmiast, trzeba, usłyszawszy o tym, o czym będzie za chwilę mówił pan doktor Antoni Zięba, to trzeba najważniejsze informacje sobie zanotować. A więc jeszcze proszę sobie przygotować karteczkę i coś do pisania, żeby chociaż numer telefonu, który będzie podany, albo adres internetowy, który będzie podany, żeby sobie zanotować. Bo to działanie, włączenie się nasze w to działanie jest potrzebne. Już dzień wcześniej, wczoraj, była o tym mowa w innych portalach internetowych, na pewnych stronach internetowych. Także nie jest to dla wielu osób nowością, ale być może, że wiele osób, które dzisiaj o tym będzie słyszało, będzie to dla nich nowością. I trzeba będzie praktycznie zaraz po audycji dzisiejszej, środowej, tej wydaniu pierwszym, już zgłosić swoje uczestnictwo w tym, co będzie za chwilę opowiedziane.
Proszę Państwa, proponujemy, grupa obrońców życia, ja je za chwilę te osoby wymienię, proponujemy nowennę do Ducha Świętego i Matki Bożej Królowej Polski o dary Ducha Świętego dla senatorów. W dniach, tak piszemy, w dniach 8-10 lipca w Senacie ma być dyskutowany i poddany pod głosowanie rządowy projekt ustawy o leczeniu niepłodności, która de facto w bardzo szerokim zakresie legalizuje procedurę in vitro. Pomija etyczną, skuteczną i dużo tańszą metodę pomocy bezdzietnym małżonkom, jaką jest naprotechnologia. I teraz bardzo ważne. Ufając w potęgę modlitwy i wspierającego ją postu zapraszamy do 9-dniowej nowenny do Ducha Świętego i Matki Bożej Królowej Polski o dary Ducha Świętego dla senatorów Rzeczypospolitej Polski. Będziemy prosić o dary mądrości i roztropności, dary męstwa i pobożności, aby senatorowie RP odrzucili projekt ustawy godzącej w życie i godność człowieka. Uczestnicy nowenny zobowiązują się do odmawiania w dniach 2-10 lipca następujących modlitw. Uważne odczytanie przed Bogiem imion i nazwisk senatorów, niejako polecenie konkretnych osób Najwyższemu, litanii do Ducha Świętego, części różańca świętego, 5 tajemnic oraz modlitwy księdza Piotra Skargi za ojczyznę oraz, to jest zobowiązanie ważne, zachowanie jednej z wybranych form postu. Nie precyzujemy jakiego, ale post musi być integralną częścią tej nowenny. I bardzo prosimy tych uczestników nowenny, którym stan zdrowia, to jest bardzo ważne, to jest nadobowiązkowe, stan zdrowia oraz obowiązki rodzinne i zawodowe na to pozwalają, do codziennego, pełnego uczestnictwa we mszy świętej.
Zanim pan doktor powie coś jeszcze dalej, to ja jeszcze raz powtórzę, żebyśmy wiedzieli, że jeśli ktoś się zobowiąże do uczestniczenia w tej nowennie, do objęcia swoją modlitwą konkretnego senatora Rzeczpospolitej. Zgłoszenia dotychczasowe już z wczorajszego dnia wskazują, że jest wiele osób, które chcą się w tej nowennie podjąć opieki modlitewnej nad konkretnym senatorem. Będziemy się modlili nad wszystkimi senatorami, także jeśli ktoś ma bliskich, to też może włączyć ich w modlitwę właśnie tą, konkretną. I ona obejmuje tak. Uważne odczytanie przed Panem Bogiem imion i nazwisk senatorów Rzeczpospolitej. To jest 100 nazwisk i imion.
Proszę Państwa, ja tu podkreślę, to jest forma modlitwy. Rozmawialiśmy, dyskutowaliśmy nawet z wybitnymi księżmi, profesorami. My chcemy osiągnąć pewien cel. Ten cel może być zrealizowany przez konkretne działania, decyzje ludzi i my tą setkę senatorów w skupieniu, w modlitewnej refleksji polecamy Panu Bogu.
Ponadto odmawiamy litanię do Ducha Świętego. Właśnie o te dary go prosząc, dla nich, dla tych senatorów. Litania jest w każdej książeczce, na pewno w domu, w rodzinie mamy taką książeczkę. Włożymy i tę litanię z uwagą odmówimy. Dalej część różańca świętego, czyli 5 tajemnic, żeby nie powiedzieć, że jedną cząstkę. Całą jedną część. Dalej modlitwa księdza Piotra Skargi za ojczyznę. No i to są sprawy modlitewne. A także wybieramy jedną z form postu. Na przykład kolega lubi pić kawę. Mówi, nie, w tym czasie zrezygnuję w ogóle z picia kawy. Inny nie zapali ani jednego papierosa. Jeszcze inny na przykład telewizji nie włączy. Nawet tej dobrej mówi, nie będę patrzał. No i to jest też jego zrezygnowanie z czegoś, co lubi. Prawda? To jest też wybranie sobie takiej formy postu, która jest odpowiednia dla mnie. No i to są właściwie te 4. Ale jeszcze, jeśli ktoś może, to już jest takie nadobowiązkowe.
Proszę Państwa, jeszcze raz podkreślę, że prosimy o uczestnictwo we mszy świętej, ale to jest nadobowiązkowe. Jeszcze raz podkreślę. Myślę tu szczególnie o chorych, osobach starszych, czy ktoś ma wyjazd na delegację służbową i wie z góry, że nie będzie mógł uczestniczyć we mszy świętej. Absolutnie się nie stresuje. Jest pełnoprawnym członkiem tej nowenny, mimo że nie może uczestniczyć codziennie we mszy świętej.
Pomysł ze strony świeckich katolików. Myślę, że nawet ich nie będziemy tutaj wymieniać, choć ważne są tam osoby, no przecież i pani Wanda Pułtawska, no i wielu innych, ale nie będziemy ich tutaj wymieniać. Najważniejsze, że tę nowennę organizują oni za wiedzą księdza kardynała Stanisława Dziwisza, metropolity krakowskiego. Takie wezwanie do modlitwy jest przeprowadzane, wezwanie zgłoszone, ale za wiedzą księdza kardynała, bo mamy pasterzy, prawda? Nie można, nie powinno się realizować tego inaczej.
Proszę Państwa, nie zdradzę żadnej tajemnicy kurii krakowskiej, że nad tym programem, nad sformaniem, no, dyskutowaliśmy właśnie z wybitnymi kapłanami.
No i teraz zgłoszenia. Zgłoszenia można realizować e-mailem. Podam adres. biuro@pro-life.pl. Czyli powtórzę jeszcze raz. biuro@pro-life.pl. Albo gmail.com. I to można jak najszybciej zgłosić. Można też telefonicznie. Telefony, numery.
Proszę Państwa, bardzo proszę o telefony w godzinach 10, 14 lub 16, 22 i podaję trzy numery telefonów. 503-77-12-29 i drugi numer telefonu. 517-46-88-55 i myślę, że te dwa numery wystarczą. To są numery, które będą czynne do 22. Bardzo gorąco proszę zgłaszać się. Przy tym zgłaszaniu my prosimy o podanie nazwiska, imienia, swojego numeru telefonu i adresu pocztowego, dlatego że chcemy przesłać niezwłocznie, na ile nam pozwoli napływ tych zgłoszeń, pocztą do każdego z tych czytelników imienny listę członków Senatu, teksty modlitw oraz materiały apostolskie.
No myślę, że zdążyliśmy. Najważniejsze sprawy przekazać. A najważniejsze jest to, że spiszemy tych, którzy będą uczestniczyć w nowennie, ale także i innych, którzy może nie w całej, nie wszystko zrealizują, ale niech też wezmą w niej udział. Ta modlitewny ten szturm jest nam w tych dniach w szczególności potrzebny. Dziękuję panu doktorowi za to dzisiejsze spotkanie. Przypomnę, że naszym gościem był pan doktor inżynier Antoni Zięba, a was, drodzy przyjaciele, no za tydzień, a może za dwa, zapraszam. Szczęść Boże!